I ruszamy, ruszyliśmy. Papa Drzyzga, diabeł Kuba Bednaruk. Dobry wieczór wszystkim, cześć panowie. Rozumiem, że Kuba, już przestawiłeś się na żeńską siatkówkę, a tutaj nagle wyzwanie, trzeba o męskiej porozmawiać.
Nadrabiam szybko w zaległości, więcej ścinek, mniej kiwek, ale szukam czasu, żeby wszystkie mecze obejrzeć.
No, mam nadzieję, że papa będziesz przewodnikiem naszym, jak z frekwencją podczas meczów plusligowych, bo ja staram się dużo, chociaż natłok meczów jest taki, że naprawdę ciężko nadążyć.
No nie, wszystkich to też, gdybym może siedział w Warszawie, to bym na niektóre tam zdążył, a trochę czasu tracę na dojazd i często tak się zakładało, że na przykład nie widziałem meczów Resowi, ale oglądałem je potem, znając już wynik, co jest trochę do kitu. No te mecze, które komentowałem, oczywiście wszystkie widziałem, mówisz o frekwencji publiczności, no jest różnie. Na tych meczach, na przykład mecz w Nysie bardzo, bardzo fajnie wyglądał, Nysa dobrze wystartowała i publiczność dopisuje, zresztą tam chyba w ogóle no, z publicznością, nawet jak wiodło im się gorzej, to w poprzednich sezonach to też nie było źle. No, na Resowi też widziałem, że chyba w miarę jest niezła średnia, też wystartowali nieźle. Suwałki bardzo dobrze się oglądało, ostatni ich mecz, też kibice bardzo pomagali.
No to zacznijmy od Nysy, panowie, w takim razie sobie porozmawiamy, po trochę przelecimy przez te cztery kolejki, skoro wywołałeś temat Nysy, to zacznijmy od Nysy, bo to jest chyba największa rewelacja tego początku sezonu, w tym momencie trzecia drużyna w tabeli, a szykuje się do arcyciekawego starcia, bo derby z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, wyprzedane wszystkie bilety. Ja już przegrałem zakład z Danielem Plińskim, także już Daniel jest na plusie, już może do tych derbów podchodzić na luzie. Wyrobił swój plan na te pierwsze kolejki. 10 punktów, 3 zwycięstwa i w dodatku postraszyli bardzo mocno Skrebełchatów, PGS Skrebełchatów, więc przy odrobinie szczęścia, gdyby ten mecz dociągnęli do końca, to szliby do tego starcia z Zaksą na komplecie. My przed sezonem, troszeczkę zastanawiając się nad Nysą, mówiliśmy dużo znaków zapytania, dużo jest jeśli. Okazuje się, że na chwilę obecną to jeśli wypaliło i funkcjonuje zarówno w kontekście całej drużyny, jak i właśnie poszczególnych zawodników. To znaczy, jeśli Ben Hur, jak ja go nazywam, czyli Wasim Bentara, będzie szalał i grał na dużym procencie, jeśli Michał Gierżot będzie się sprawował poprawnie, jeśli Żukowski będzie potrafił poprowadzić grę i tak dalej, papo, no to wygląda na to, że wszystko na razie rzeczywiście funkcjonuje. Ja wiem, że najbardziej efektowny jest Ben Hur, czyli Wasim Bentara, natomiast dla mnie na duży plus w tych pierwszych czterech kolejkach to jest Gierżot. Stawiam przy nim na razie duży plusik. To jest chłopak, który musi jeszcze bardzo dużo się oczywiście rozwijać, natomiast widzę, że na razie wytrzymuje to, co musi wytrzymać.
No może to są najbardziej wyraziste postacie oczywiście. Bentara, Gierżot, Żukowski bardzo dobrze. Generalnie, tak jak nazwałeś, postraszyli Skrę i tam już pachniało, już było widać, że ten zespół zaczyna mieć pewną linię gry i pewien plan na grę, że Daniel Pliński dobrze ze swoim zespołem czuje jego możliwości i potencjał. Oni ze Skrą nacisnęli tak mocno, że Skra przez pierwsze dwa sety nie za bardzo wiedziała, co zrobić i nie bardzo mogła co zrobić, bo nie mogła prowadzić swojego potencjału ofensywnego na środku, mając fatalne przyjęcie. No ale było tak troszeczkę, nawet pamiętam w komentarzu, że zostawiałem taką rezerwę, że nieraz w siatkówce dobrze ci idzie, ale masz też świadomość, że przeciwnik nie gra wszystkiego, co by mógł grać. Nigdy nie wiesz, czy on to odpali, no ale gdzieś powolutku i też, czy ty utrzymasz taki poziom grania plus tam 65% w ataku i przyzwoite przyjęcie i czy ta zagrywka tak będzie funkcjonowała, więc im się tyle rzeczy zeszło dobrych przez powiedzmy pierwszą godzinę meczu, czy tam ponad, ale było też czuć, że Skra w pewnym momencie może poprawić grę, bo Nysa nie utrzymała pewnej jakości. Potem jak weszły akcje przez środek, no to było czuć, że Nysa troszkę tu nie ma odpowiedzi, nie ma tego tego wszystkiego, co by było potrzebne, ale już ten mecz pokazał, że w Nysie dzieje się dobrze, a te kolejne mecze, które potem wygrali, czy kolejny mecz, który wygrali, to było czuć, że ten zespół wychodzi z pełnym przekonaniem swojej wartości. I oni po prostu ani przez moment się w meczu nie zająknęli, grali swoje, przetrzymywali lepsze okresy gry przeciwnika, ale byli cały czas w dobrze. No i tak, Gierżot na pewno, bo na niego widać, że taktyka zespołów przeciwników kolejnych to będzie...
Zagrywka, tak?
Słucham? No tak, zagrywką będą go na pewno męczyli. A wydaje mi się, że swoją pozycję w miarę wytrzymuje, więc nie ma problemu. Jeśli na ataku się obroni, na zagrywce dołoży, to na razie jest na duży plus, bo Nysie na pewno, oceniając całokształt zeszłego sezonu, brakowało na pewno tego lewego skrzydła takiego pewnego. No, Kwasowski robi swoje, Daniel Piński, z tego co wiem, bo raz chyba z Adamem Romańskim komentowałem, to gdzieś tam Adam z Danielem zdążył porozmawiać i mówił, że żeby nie blokada poszwartowa, to mówi, El Graui by jeszcze grał, mówi, bo tak samo jest w bardzo dobrej formie, a tak, mówi, nie ma tego paszportu na środku. Znaczy na środku ma tego Argentyńczyka, no i trochę się robi blokada, ale no wpuszcza go na razie zadaniowo. Wszyscy zdrowi, wszyscy w dobrej dyspozycji. Nysa wystartowała bardzo, bardzo obiecujący dla samych siebie i naprawdę pokazują, że są zespołem, z którym będzie trzeba się troszeczkę pomęczyć.
Kubo, teraz grają derby z Zaxą. Jestem ciekaw w takim razie, czy już nadrobiłeś Nysę i Zaxę, która zaczęła w swoim stylu, ale już zanotowała jedno potknięcie, przegrywając 1-3 z Aluronem na wyjeździe.
Akurat najbardziej Nysę obejrzałem, bo akurat na żywo byłem w Radomiu, a jeszcze w telewizji obejrzałem dwa chyba mecze. Przepraszam. Nysa mi się podoba bardzo, bo zbilansowanie mocno zespół jest, dodatkowo jeszcze ta ławka jest mocna, bo Buszek wchodzi w końcówkę czwartego seta do końca za Kwasowskiego, jeszcze El Graui, który tam, wiadomo, będzie liczenie od 1 stycznia, będzie to łatwiej, chociaż jeszcze to nie jest pewne, bo tam to nie do końca, ale dawno nie widziałem takiego szczęśliwego jak po meczu w Radomiu, latającego po sali, bo tak mu się chyba cieszyła, że go słowo daje, jak znam go 20-30 lat i go tak szczęśliwego chyba dawno nie widziałem, bo już pokazywał, chodził mi, pokazywał, bo liderem byli przez 24 godziny. I to było bardzo takie dla nich i dla ogólnie dla całej Nysy duże wydarzenie. Grają dobrze, Gierżot się broni, bo przypatrywałem się jego przyjęciu. W ataku to jest potwór i to się sprawdza. Bentara znowu zaczyna dobrze, źle kończy, bo ten głowa, on nie wytrzymuje, chociaż dostaje 3 asy Radomiowi akurat w najważniejszym momencie, tam 2 przechodzące. I najmniej mi się podobał Żółkowski, który został MVP, bo był bardzo niedokładny na lewe skrzydło, tam się bardzo chłopaki męczy. Ale Nysa gra dobrze, dodatkowo jeszcze wykorzystuje tą zmianę przepisów, bo ona na dzień dobry nie dostała 4 zespoły, poza 3 zespoły, które powalczyła i wygrała.
3 zespoły, tak. 3 zespoły, które gdzieś były w jej zasięgu, które pozwalały na zdobycie tych, jak się okazuje, 9 punktów, czyli kompletu, i dołożyli 1 punkcik za Bełchatów.
I to jest fala, która cię pociągnie. To jest coś takiego, które na początku dostajesz i to jest coś, co zespoły, które są gdzieś tam w środku tabeli, dostają takiego kopa, gdzie później zaczynasz grać w listopadzie, grudniu na spokoju. Nie grasz o życie co tydzień, bo już będą, już są 2 zespoły, 3 zespoły już na tej lidze, które z tygodnia na tydzień będą grały o życie, o to, co się tam wydarzy, bo już zamieszanie jest, zaczyna być już spore. Więc Nysa mi się bardzo podoba. Zaxę widziałem raz. I Zaxa robi też, pojechała do Zawiercia. W Zawierciu będzie ciężko wszystkim wygrać. Tam w Zawierciu, wydaje mi się, że Zawiercie może, nie musi, może w meczu nie przegrać u siebie. Ale derby się szykują mocne, bo się tam będzie tak naładowane emocjonalnie. El Graui wytrzyma emocjonalnie, bo jeżeli się coś mamy bać o coś, Nysa się ma coś bać, to na to, że cała ta otoczka, to, co się tam wydarzy, te trybuny, to on tego może nie wytrzymać, bo on jak idzie na emocjach, idzie świetnie, ale jak emocje mu nie wytrzymują, to już jest połowę zawodnika. Więc Nysa na duży plus, największy plus.
Na minus, o minusach będziemy mówić, ja bym nawet cztery drużyny zaliczył, bo jednak dużym rozczarowaniem jest też Lublin obok projektu Warszawa, no i tak jak przewidywaliśmy, duże kłopoty będzie miało Bielsko i Lwów, więc cztery drużyny, ale o tym jeszcze sobie powiemy. W takim razie słówko o drużynach, które są przed Kędzierzynem i przed Nysą, to, chociaż jest to ciekawostka, że do tych derbów Nysa przystępuje będąc przed Zaksą, no to się nie zdarzało x lat w ostatnim czasie. Natomiast słówko o Papo, w takim razie ty o Asseco Resowi, skoro mówisz, że rozmawiałeś. Asseco Resowia też trzeba zaznaczyć, że miała do tej pory no, łatwiejszy jednak kalendarz, bo zaczynali od projektu Warszawa, który wygląda dramatycznie, później mieli Lwów, który mówiliśmy, że jest kandydatem do spadku, Śląsk i Lubin, i teraz przychodzi bardzo ważny test, czyli PGS Krabbełchatów i grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle oraz Jastrzębie. W czterech najbliższych kolejkach trzy te drużyny będą ich rywalami, w międzyczasie będzie też Radą, więc myślę, że będziemy mądrzejsi na pewno po tych czterech najbliższych kolejkach, natomiast na duży plus według mnie jest jednak stabilność w wykonywaniu tego wszystkiego, co w ostatnich latach nie funkcjonowało, czyli jednak taka do bólu spokojna, konsekwentna gra, która powoduje, że z tymi rywalami średnimi w ostatnich dwóch kolejkach czy słabymi w pierwszych dwóch kolejkach po prostu spokojnie punktują, odjeżdżają i wygrywają 3-0, czy tak jak ze Śląskiem 3-1.
No tak, jak im się tam ktoś mocno postawił i zagrał przyzwoicie. Nawet ostatnio Lubin ten mecz wyjazdowy mieli pierwszego seta dość ciężkiego, choć grali go w składzie, mówię o Sekoresowi, troszkę innym, bo Muzaj w ogóle nie funkcjonował. De Falco wchodził tylko na takie punktowe właściwie zmiany. No i tam Bucki sobie jakoś radzi. Na pewno Potera dźwignął te mecze, tam nie było żadnego problemu, zresztą rzuciłem dzisiaj okiem po raz pierwszy na statystyki takie globalne po tych czterech meczach, a Asseco Resowia ma najwyższy procent jakości przyjęcia, całkiem dobry, jeśli nie najlepszy blok i chyba bardzo dobrze też z zagrywką wyglądają, więc okej, biorąc miarkę, że grali, no przed sezonem byśmy nie powiedzieli o projekcie, że są łatwym przeciwnikiem, potem się okazało, że są kompletnie bez formy i są w lesie, jeśli chodzi o te wszystkie sprawy taktyczne. Ja akurat, jeśli będziemy jeszcze o projekcie, no to ja projekt, który komentowałem na żywo, ale o Resowi chwilę, no to w Resowi widać, że trener z tym zespołem złapał pewną nić i widać, że chłopaki kadrowicze, mówię tu najbardziej o Kochanowskim, no wyjechali z bardzo dobrą formą i Kuba od razu wniósł bardzo dużo jakości na zagrywce, czujkę na bloku, Fabian sporo piłek, te pierwsze mecze grali zdecydowanie dużo środkiem, z Kozamernikiem też i to było dobre, skuteczne granie. Z De Falco pewnie będzie trzeba jeszcze trochę regulacji, bo to jest facet, który chodzi w szatańskim tempie i on chyba sobie czasami też, abstrahując od tego, czy Fabian postawił dobre, czy gorsze piłkę, myślę, że z każdym rozgrywaczem będzie potrzebował trochę tego wyczucia, kiedy i co, bo nie zawsze można tak samo szybko. I to jest też takie coś, co trzeba gdzieś tam, jak to mówią, na czujkę nieraz niektóre akcje zagrać, bo nie da się, ale ten na pewno potencjał tego zawodnika, więc znamy, więc nie będę nic dodawał. Tak, Resowia wystartowała tak jak pewnie oczekiwali na zasadzie tego potencjału, który mają i oni teraz wejdą w fazę takich meczów. Dobrze dla nich z ich perspektywy, że te mecze wygrali, że wygrali je, można powiedzieć, dość lekko, choć mieli jakieś tam dwa sety czy trzy takie, gdzie trzeba było powalczyć, ale to dobrze. I teraz nadejdą mecze prawdy. Mam nadzieję, że Paweł Zatorski wróci do grania, bo to chyba nie jest jakiś wielki tam problem. A te zmiany Muzaja i De Falco, to też nic więcej nie wiem o Muzaju, nie wiem dlaczego był w ogóle na trybunach. A De Falco myślę, że jakaś wersja odpoczynku, bo Rosart jest po to tam, żeby też grać i może momentami grać dużo. Także Resovia wystartowała pozytywnie, ale to wiadomo, że mówimy o, na razie o, o początku.
No i biorąc pod uwagę te ostatnie 3-4 sezony, jakby ich nie było, to byśmy dzisiaj powiedzieli na ten Resovii jedno zdanie. Robią to, co mają robić. Po prostu to co od nich się oczekuje, bo jakbyśmy, jeżeli pod uwagę te ostatnie lata, to mówimy, okej, tu była jakaś wtopa, tu jakaś potknięcie. Oni po prostu tym potencjałem, co mają, wchodzą, leją i schodzą. Nie było żadnego meczu, jakiegoś problemu, wcześniej jeden set, 23-23, reszta jest kontrola. Robią to, co mają robić na razie.
No i poczekamy dlatego na te weryfikacje, tym bardziej, że drugi zespół bez porażki na razie w Plus Lidze to Jastrzębski Węgiel, z którym właśnie zagrają teraz w tym czteromeczu najbliższym. Jastrzębski Węgiel, który wygrywa w hicie ostatniej kolejki z Aluronem, CMC, już Warta Zawiercie wygrała z Zaksą, więc już miała to pierwsze przetarcie, już miała poważny test. Jastrzębski Węgiel teraz ogrywa właśnie Zawiercian. Ogrywa w dobrym stylu, ogrywa dosyć pewnie. Mam takie wrażenie, to jest też myślę, że warte podkreślenia, że paradoksalnie chyba z całego pierwszego składu, nie wiem czy się zgodzicie, najsłabiej dysponowanym to New Teams. Przy tych wszystkich zawodnikach to być może Ben akurat funkcjonował chyba najsłabiej z liderów i to chyba też jest pewien taki plus na korzyść Jastrzębskiego. Nie wiem, czy się zgodzicie.
No ja to nawet chyba pisałem też o tym, że to Newty mnóstwo niedokładności. Mnóstwo. Mijanka na pierwszym tempie, nie takie niedokładności, że piłki jadą, co się dzieje, tylko takie niedokładności, że oni nie idą z zamkniętymi oczami. Oni nie idą tak, że ta piłka jest tam, gdzie powinna być. To, może to jakieś fizyczne sprawy są, ale to nie był taki Toniutti, który nas przyzwyczaił, więc jeżeli jakiś tam mały tam kamyczek do Jastrzębia, ale Jastrzębie zdominował ten mecz. Ja liczyłem na grzmoty, mówimy, mecz kolejki, będzie lanie, będzie łomot, przecież tam w zeszłym roku Zawiercie wygrało w Jastrzębiu. Co się stało? No nic się nie za bardzo stało, po prostu Jastrzębie wyszło, wygrało 3-0, bez żadnych problemów.
No to na chwilę do Toniutiego. MVP chyba dostał kolejki, jest w jakichś tam portalach.
Tak sobie myślałem, nie, tego meczu chyba MVP dostał Boye, jeśli dobrze pamiętam.
Nie, prawdziwe MVP tak, ale takie są jakieś ze dwa portale, które też wybierają swoje szóstki chyba. W przeglądzie chyba dostał, nie wiem, czy to nasza konkurencja mocna, ale obojętnie.
Panie Boże.
Że ludzie oglądają inne mecze. Też się zgadzam, tam Maciek Jarosz mocno cisnął go, że nawet jak były kończone i to Maciek tam swoim wprawnym okiem oceniał, że jednak Toniutiemu ciężko przychodziło gubić blok, że z tym było gorzej, ale to nie bardzo o Jastrzębiu trzeba rozmawiać, trzeba rozmawiać o tym, że no Zawiercie dało ciała i to był taki mecz, który być może pokazał, co się może stać generalnie, gdy w Zawierciu się nie zbilansuje im cała gra, bo już czuć, że na pewno potęgi ognia na wysokich piłkach to tam nie ma i no, może nie być. I teraz jak się zderzy z takim blokiem, jaki ma Jastrzębie, a też umiejętności techniczne mają, że potrafią nabić, powtórzyć, trochę tej francuskiej gierki też tam jest, po stronie Jastrzębskiego, więc tutaj te ich czary, mary, siatkarskie Zawiercia mogą nie wystarczyć. One pewnie wystarczą, tak jak Kuba powiedział, na wiele, wiele meczów. Mogą obronić własną halę i pewnie z nikim takim przeciętnym sportowo w naszej lidze nie przegrają, bo są pewni, bo umieją. Ale z dużymi zawodnikami, jakim nie odpali trzech, czterech ich podstawowych i zacznie się to trochę sypać, to trochę, to jest tak, u nich może być bardzo dużo liderów, a może nagle nie być żadnego i ta ich gra, która się wydaje bardzo trudna dla przeciwników, taka brudna, taka szorstka, jakby tam byśmy znaleźli jakieś może mniej merytoryczne określenia, która zamęcza przeciwników, no to na takich dużych, mocnych to może nie zrobić wrażenia, bo oni tam się dadzą trochę poobijać, ale potem gdzieś przyjdą takie piłki, z których to znowu oni sobie nie dadzą rady. Nie jestem rozczarowany, znaczy meczem tak, bo przede wszystkim tam drugi set to była totalna zapaść, i taka niemoc, zespół nie drgnął, zresztą Kwolo gdzieś tam w jednym z wywiadów powiedział, że po takich bęckach, co można powiedzieć, tak się dostaje tak w nos, no to po prostu się dostaje w nos i tampon do nosa i trzeba na tydzień następny tyrać.
No on sam zagrał bardzo słaby mecz w ataku, 6 z 23 piłek skończonych, a 3 razy zablokowany, no to jednak jest duży problem, biorąc pod uwagę taktykę gry Aluronu.
A na niektórych czary mary już nie starczą, wiesz, tam na skrzydłach w Jastrzębskim, no to poza to New Team, to jak odskoczą chłopcy, to tam, wiesz, Fornal to miał tam, wiesz, numer ten, wiesz, tak szedł do góry, no, że jakby tam mógł, to by ich tam powyciągał za siatki, więc a poza tym trują chłopaki z jakby tam jeszcze ten to New Team faktycznie podrzucił po swojemu kilka piłek i tam ich rozwiózł, to by tam nie było co zbierać. Jastrzębie jest potęgą na ten moment, jest bardzo mocne i będzie na pewno grało bardzo dobrze i skutecznie, a Zawiercie jest bardzo ciężkim, trudnym przeciwnikiem. Zobaczymy jak dalej, zobaczymy jak w pucharach, bo tego trzeba im życzyć, żeby tam startowali też udanie.
Dwie rzeczy tylko szybciutko. Jeżeli chodzi o tampon, tampon w nosie, to chyba trener pamięta mnie, jak przyszedł do trenera na trening z tamponami w nosie. Przypomina sobie trener taką akcję, kiedyś przyszedł z tamponami w nosie na trening i trener mówi, możesz trenować, mogę trenować. A druga sprawa to Zawiercie na duży plus, moim zdaniem, ogólnie od początku, ponieważ jako jedyny zespół dostał najwięcej topów. On dostał Bełchatów, wygrał, Zakce wygrał, no i teraz Piał od Jastrzębia i prawdopodobnie w Jastrzębie też wiele zespołów dostanie po głowie, więc biorąc pod uwagę te cztery kolejki, to wycisnęli dużo z tych czterech, bo żaden z tych topowych zespołów nie miał tylu przeciwników z samej górki. A jeżeli jeżeli ktoś dopadnie tak fizycznie, ale to co zrobił Jastrzębie z Zaksą dwa lata temu z Mistrzostwem, czyli fizycznie, czyli oni wyszli, kopali na zagrywce, kopali na wysokiej i oni tą siłą mogą złamać każdego.
Dodajmy, że właśnie tak jak powiedziałeś, Zawiercie wygrało z Bełchatowem na otwarcie, to też był taki mecz, który już gdzieś ich sprawdził w trudnym boju i tam zrobili zdecydowanie lepsze wrażenie, także gdzieś abstrahując od tego, że mieli trzy topy w pierwszych czterech kolejkach, no to też gdzieś dołek ich mógł zwyczajnie dopaść, ten dołek zwłaszcza dopadł właśnie Kwola, jeśli chodzi o atak i to też pokrzyżowało od razu im możliwość nawiązania z tak fizycznie grającą drużyną, jakim jest Jastrzębski Węgiel.
Tak, tutaj podsumowanie na ten moment to nie jest minusowe absolutnie dla Zawiercia, nie, no są na plusie, taki mecz się zdarza, czasami te duże mecze, które zapowiadamy, tak zwane hity kolejki, wychodzą na siebie dwa zespoły bardzo mocne i zaczyna się mocna zabawa i nieraz jest to piękne 3-2, nieraz jest takie ponure dla jednego zespołu szybkie lanie. No, mieli swoje momenty, ale nie mieli momentu, żeby w ten mecz przykontrolować czy w ogóle się nawet odrodzić. Raczej już do końca tonęli i przewaga tylko się utrzymywała, ale to nie określa jakby na ten moment ich wartości w tym sezonie po tych czterech kolejkach, absolutnie nie.
To ciekaw jestem w takim razie oceny po tych czterech kolejkach właśnie PGS Kry Bełchatów, bo oni właśnie na otwarcie przegrali z Zawierciem 2-3, męczyli się i zagrali bardzo słabe dwa sety z PSG Stalą Nysa, przegrywając, a później wyciągając cały mecz i wygrywając 3-2. Teraz w ostatniej kolejce też zaczęli od przegranego seta, ostatecznie zwyciężyli z Treflem 3-1, no i pewne zwycięstwo, ale z BBTS-em, który na razie prezentuje się słabiej, więc ciekaw jestem oceny tego zespołu, który właśnie zagra w najbliższej kolejce za Sekoresowy Rzeszów, to będzie drugi taki test dla nich, trochę zespołu z poziomu tych kandydatów do czołowej czwórki.
Ja myślę, że na razie Skra, ta porażka w Zawierciu, właśnie pozornie porażka, ale wcale nie definiuje ich słabości, właśnie odwrotnie, pokazała ich potencjał i co oni mogą mieć. Tak naprawdę wiadomo, że Właściwie Skra nie ma żadnego problemu teraz na żadnych pozycjach. Jest bardzo ciekawa dyspozycja i to, co będzie do zespołu dodawał, a już pokazał Lanka. Decoy no trochę niezmiennie, no, ma te swoje fajne fale, ma te swoje niestety takie troszkę, jak to nazwać, słabości chyba mentalne i czasami taki jest. On też będzie w tym roku przyjmował pewnie 80% zagrywek przeciwników, więc tam się napracuje ciężko. Mają chyba najbardziej wydajnych środków, przynajmniej no jednego to na pewno. No, Bieniek jest number one i w ogóle bez niego sprawa by mogła faktycznie zmoczyć nawet dwa mecze. Jest po prostu facetem alfa i omega na razie, bo jest i z przodu, i z tyłu, i przynosi po kilkanaście, co najmniej po kilkanaście punktów, plus ten jeden rekord, jakiś tam jego chyba prywatny, 22 czy 3 punkty, bo tam różnie liczyli. No więc to pokazuje, Karol Kłos jest dalej przecież też bardzo, bardzo, no i zgrani z Grześkiem Łomaczem, więc to wszystko funkcjonuje. Jest pytanie, na ile mogą tym grać. Atanasijewicz i Decoy to są te dwie ich strzelby, które różnie działają. Jeden zafunkcjonował na 70%, no to był, mówię o serbskim graczu, no to była rewelacja i zagrał mega, mega po prostu mecz i ratował. Z tymi słabszymi to tam nie było w ogóle żadnego tematu. Ten jeden set z Gdańskiem to powiedzmy sobie na taki mały plus dla Gdańska, bo takie ma momenty trochę Skra, że czasami coś tam wypuszcza. Ja dalej twierdzę, że Skra jest jednym z najbardziej doświadczonych zespołów, z bardzo dobrym graczem. Jak utrzymają mental i zdrowie, im dopiszę podstawowym graczom, to tak szczerze mówiąc myślę, że ich będzie bardzo ciężko ogrywać, choć stawiam warunek właśnie ten zdrowia i trochę tej takiego mentalności, bo chyba najsłabsze, co bym u nich znalazł na ten moment, ale nie słabe, tylko może najbardziej delikatne, wrażliwe, to, że nieraz jak się im trochę zaczyna coś walić, to faktycznie dziwnie, jak na tak doświadczonych graczy potrafią wpaść w takie czarne, siatkarskie dziury, ale do tej pory oni spełniają wszystkie moje oczekiwania.
Ja jestem pod wrażeniem Atanasiewicza teraz w tych czterech kolejkach, bo biorąc pod uwagę reprezentacyjny okres, to ja nie byłem zaskoczony, jak widziałem, że oni trzech atakujących zakontraktowali. W pewnym momencie był i Schulz, i Musiał, i Atanasiewicz, bo wyglądało to bardzo źle w okresie kadrowym, a odpalił i jak on odpala, to jest siła i to jest zespół dziadków, ale zespół dziadków, którzy mogą namieszać. Dodatkowo jeśli chodzi o Lanzę. Lanza to jest sprawa zawodnika, ale prawda jest też taka...
Kubuś, zdefiniuj dziadek.
No w sensie po 30 w siatkówce.
Bo mogłeś obrazić niechcący papę. Czyli grandpapę.
Chyba Lanza jest 91, Grzesiek 87, jeśli się nie mylę, tak?
Tam Bieniek jest poniżej, już Piechocki już niedługo będzie, nie, Piechocki jest 95.
89 i co tam mamy, Bienia chyba jest, Bieniu to jest plus tam 90, on jest chyba młodzieniaszek, tak?
94 chyba. 94.
Tak. Ale tam weteran, no okej, no średnio mają taką może wyższą od... Ciut wyższą może od innych, ale ciekawe, czy oni są najstarszym zespołem i pierwsza szóstka widzę?
A zaraz sprawdź, zaraz skończymy to sprawdzę, bo jestem sam ciekawy.
Zaraz wam wrzucę kolejnego kandydata na pierwszą szóstkę, ale to za chwilkę, dokończę
Jeżeli chodzi o Lanzę, jeżeli Włoch jest w topowej formie, nigdy nie wyjedzie z Włoch. I to nie chodzi o tylko siatkówkę, o piłkę nożną, pewnie Lepka, ty więcej wiesz o piłce. Włosi nie wyjeżdżają z Włoch. Ale i też się obierają, że to jest Lanza raczej odcinanie kuponów, bo jeżeli ty nie dostajesz nawet w Latinie, Padwie, w tych powiedzmy tam biedniejszych klubach, to jednak zostajesz w tych Włoszech. On zdecydował się na wyjazd i wydawało mi się, że to nie wyglądało średnio, wygląda lepiej niż się spodziewałem. I może ten balans, i może ten doświadczenie, ten spokój, bo on ma ten spokój, to doświadczenie ma bardzo duże, może pomóc też Kojowi, bo Koj Koi jak ma, on ma, rzadko ma ogień w oczach, rzadko, ale jak ma ogień w oczach, to jest topowy zawodnik, tylko że po prostu ten ogień nie jest częstym zjawiskiem. Jak trener jeszcze będzie potrafił ich fizycznie utrzymywać cały zespół, bo tam też dużej rotacji, dużej zmian nie ma na ławce, tam nie jest tak, że można sobie powymieniać. Jeżeli będą fizycznie utrzymywani dobrze weekend w weekend, to mogą się tam kręcić cały czas koło tej czwórki.
No ci, co im wchodzili w zeszłym roku, Orczyk i Sawicki, grają dla innych. No Orczyk oczywiście wiemy, że już nie, a Sawicki po innej stronie siatki.
Przeskoczmy na chwilę na koniec tabeli, także dlatego, że tu jest właśnie druga z tych drużyn, która może mieć potencjalnie, Kuba, jeśli będziesz sprawdzał najstarszą szóstkę czy też siódemkę, dodając libero w naszej plus lidze, czyli Projekt Warszawa, jedno z dwóch największych rozczarowań obok Lublina. Ja też przed sezonem trochę takich nie liczyłem, natomiast rzeczywiście, kiedy rozmawiałem z Andrzejem Wroną, to on podkreślił, że to jest już doświadczona jednak siódemka, przynajmniej w tym potencjale, którym miała grać, czyli w momencie, kiedy miał grać Tilly, za niego wchodzi Baranek, jeszcze starszy od niego, Piotrek Nowakowski doświadczony, Andrzej Wrona już też zaczyna powoli swoje mieć lata. Do tego dochodzi Damian Wojtaszek, który też już przecież jak na libero jest też jednym ze starszych w naszej lidze. I tak powoli, jak się okazuje, to rzeczywiście też może być jedna ze starszych szóstek, siódemek naszej ligi. Tutaj już nasz Paweł Nieoceniony wyliczył, że średnia szóstki skrze to 32 i 16, licząc rocznikowo, to jeśli jesteś, Paweł, przy kalkulatorze, to policz proszę Projekt Warszawa. Projekt, który jest dużym rozczarowaniem. Oczywiście pamiętamy, że ta drużyna już była osłabiona przez uraz Tilego, do tego doszedł uraz Szalpuka i w momencie, kiedy omawialiśmy składy, to właśnie te informacje podaliśmy i wiedzieliśmy, że to będzie duży problem, natomiast no mimo wszystko to nie jest problem już w tej chwili dla mnie tylko wyników tej drużyny, chociaż ten dramat największy z Lwowem i o mały włos przegrany mecz 0-3 to już byłaby naprawdę szalenie trudna sytuacja, natomiast dla mnie ta drużyna wygląda w tej chwili jak taki zlepek indywidualności, bez takiej ikry, bez takiego ognia, który mógłby jeszcze ich rozpalić i pozwolić im walczyć przynajmniej z tymi średnio słabszymi drużynami.
No ja mam te doświadczenie tego meczu na żywo, to powiem szczerze, że no przykro było patrzeć, a też tuż chyba przed tym meczem obserwowałem, jak wychodziła naprawdę mocno uszkodzona Zaksa na swój mecz z imitującym grę Śliwką, bo w ogóle nie skakał i było czuć, że w ogóle nie gra. Z jedynym w ataku Kaczmarkiem i właściwie zastanawiałem się, jak oni w ogóle się utrzymają tam na nogach w jakichś meczach, a oni właśnie pokazali to, czego w Warszawie brakuje. Owszem, oni wnoszą na pewno coś, co mają wytrenowanego z zeszłego roku, współpracę dobrą Janusza ze swoimi kolegami, tutaj wiadomo, że Firlej wszedł w nowe środowisko, no i wydawało się, że taką parę środkowych, jasne, że z Tilim i Szalpukiem byłoby pewnie całkiem inaczej, transfer Baranka to jak jakiś tam pożar, który trzeba było gasić, to jest zrozumiałe, i sam Grobelny, no Weber to na pewno będzie chłopak, który będzie szedł do przodu, no bo on też tu wpadł na razie w ten cały chaos tego zespołu, tak jak faktycznie tam nie ma troszkę takich mocnych taktycznych, jakiś w ogóle ciężko coś wyłapać, bo oni grają taki, no ciężko powiedzieć, te dwa słowa się kłócą, kontrolowany chaos, no ale to się nie da się grać na dystansach i dlatego oni cierpieli z Lwowem, który grał po prostu dobrą, solidną siatkówkę i to samo teraz, no to cierpienie w ostatnim meczu, no to pokazuje, że to nie jest płytka sprawa, no to jest i też brak trochę takiej, no nie wiem, bo jak się nie jest na hali, to ciężko wyłapać te niuanse, nie chcę wchodzić tak głębiej, ale takiej wewnętrznej złości widać, że oni jakby patrzą się i uznają, szybko kalkulują, że tu się chyba czegoś nie da zrobić, choć ten ostatni mecz no cisnęli tam na wyniku dość wszystko tam mogło pójść oczywiście w każdą stronę, więc no myślę, że Warszawa będzie grała lepiej, bo musi grać lepiej, bo ma zawodników zdecydowanie lepszych niż to, co do tej pory pokazali, ale to będą dla nich, no ten słaby start na pewno teraz będzie pokutował, że oni muszą bardzo dużo pracować w sferze i mentalnej, a czysto sportowej to rzecz jasna. No i odzyskać oczywiście graczy kontuzjowanych, ale mówi się, że ani Artur Szalpuk, ani Laurent Tilly, to oni szybko to nie wrócą.
Co jadł przed meczem Weber, bo tak napisałeś na Twitterze, Kubo, to teraz wyjaśnij, bo a propos Webera, no to on był dużym rozczarowaniem dla mnie tych pierwszych trzech kolejek. Trochę lepiej ze Ślepskim zagrał, ale nadal uważam, że przy braku Szalpuka i Tilego jakby musiałby grać fenomenalnie ten zawodnik, żeby w ogóle trzymać tę drużynę, a on gra gdzieś na tym poziomie, nie wiem, 35-40% w ataku, no to przy takim prawym skrzydle jakby nawet super spróbujący, szarpiący, grobelny nie jest w stanie tutaj utrzymać tej drużyny.
Zapomniałem dodać imię, bo Webera chodziło mi o austryjskiego trenera.
A.
Więc tutaj jak dojdziemy do Olsztyna, to powiemy co jadł. Odnośnie Warszawy, no na pewno nikt się nie spodziewał, że będą grali, muszą grać teraz o życie z Janikowskim w szóstce, który w ogóle nie był planowany, ale też z drugiej strony, biorąc pod uwagę ostatnie ileś sezonów Tilly, to chyba kto jest zaskoczony, że on wylatuje na jakiś czas. To jest zawodnik, który zawsze wylatywał w sezonie, więc jeżeli podpisujesz z nim kontrakt, musisz wiedzieć o tym, że to jest zawodnik, który nie, albo nie zacznie, albo nie skończy sezonu. I tak wyszło. Szkoda Szalupy bardzo, bo Szalupa zeszły sezon grał cały tam u siebie. Też tam miał swoje problemy, bo z tym brzuchem to miał problemy w Warszawie jeszcze, jak do mnie przychodził, jak miał 18 lat, ale to było wyleczone i tam to chyba już nie wracało, tam w miarę było wszystko okej. Okay. Jeżeli byśmy wyciągnęli dwóch szóstkowych przyjmujących z każdego zespołu, no to teraz weźmy Kowacewicza z Kwolkiem z Zawiercia i powiedzmy Zawierciu, grajcie o coś. Albo wyciągnijmy Lanzesk z moje. No, każdy zespół by cierpiał i to cierpiałby bardzo. Oczywiście na rynku ciężko znaleźć na dwa tygodnie przed ligą i ten baranek, to no i tak to jest baranek, który na pewno, to jest facet, który w siatkówkę potrafił kiedyś naprawdę na dobrym poziomie grać, ale gorsze niż to wszystko, to wydaje mi się, że oni ciągną taką smutę mentalną, która się zaczęła gdzieś w styczniu, lutym w Warszawie, kiedy coś się posypało tam, bo oni do grudnia chyba byli wiceliderem, jeżeli dobrze pamiętam, z zeszłego sezonu, później to się zaczęło wstrzymać. I chyba jest taka ciągłość takiego jakiegoś parazmu, tam nie ma ognia i to jest chyba większy problem niż to, że tam ta jakość siatkarska zawsze możesz czymś nadrobić, a ty nie jesteś w stanie nadrobić, bo to patrzymy na ten mecz, to ten mecz się odbywa, ten mecz się kończy, to jest po meczu. To ja tak skrzeczę?
Tak, tak, niestety coś przerywa i bardzo tutaj...
Okay. Teraz lepiej ściągnąłem to wszystko.
Natomiast wiesz co, to co ty mówisz, to jest rzeczywiście, to też trzeba chyba podkreślić, że już końcówka zeszłego sezonu regularnego to był przecież dramat projektu. Oni tam się osunęli katastrofalnie, zanotowali serię meczów w ogóle przegranych, przegrywając w zasadzie z każdym, i z czołówką, i z tymi drużynami gdzieś średnimi i grającymi z tyłu, no bo przecież w samej końcówce przegrali nawet ze Stalą Nysa, która broniła się do końca później o utrzymanie i zaczęli tak samo ligę, więc to jest ciąg takich wyników i rzeczywiście mam wrażenie, że oczywiście to jest trochę zmieniona drużyna, ale jednak w dużej podstawie ona została ta sama i to chyba gdzieś ciąży z tyłu głowy właśnie tej drużynie. I do tego mam wrażenie, że nastąpiła zmiana trenera, gdzieś już za Andrea Anastaziego, który był w pewnym momencie chyba wypalony już w Plus Lidze i w Warszawie chyba potrzymował nowego takiego impulsu, żeby zacząć nową przygodę. Przyszedł trener, który może miał ten impuls, natomiast wszedł, mam wrażenie, z trochę taką chęcią bycia generałem. W momencie, kiedy trafiasz do takiego szpitala zranionych żołnierzy i wejście z taką musztrą trochę żołnierską chyba trochę nie pasuje, bo mam wrażenie, że ta drużyna potrzebuje bardziej psychologa, kogoś, kto trafi i ich podbuduje, podniesie, a nie będzie ich musztrował i próbował wszystkich trzymać za za karki. Mam wrażenie, że niestety to się gdzieś rozjechało i powoduje, że ta drużyna wygląda rzeczywiście mentalnie bardzo, bardzo źle.
Te porażki, no to się wszystko zgadza, co mówisz, to jest bardzo trudne na pewno dla tego zespołu, natomiast no właśnie widać takie dwie różnice, jak problemy kadrowe naprawdę głębokie rozwiązała sportowo na boisku Zaksa, która na pewno straciła swoje możliwości maksymalnego grania, ale potrafiła dalej wycisnąć dalej grając bardzo skutecznie. O, tak, jeśli nie mogą czymś, co mieli wcześniej, to grają dalej w miarę umiejętnie i to grają naprawdę ludzie, którzy nie funkcjonowali w tym zespole w szóstce. Przecież oni jeden mecz w Olsztynie grali bez Janusza, tak jak mówię, ze Śliwką, który gdzieś przez dwa mecze nie odskakuje, bo jakieś tam drobne problemy z kolanem.
Karjagin doznaje kontuzji.
Karjagin, tak, no niefartowna tam, wprawdzie na szczęście dla niego, dla zespołu krótkotrwała kontuzja lekka. Ale wszystko dalej, jakby zespół dalej funkcjonował, nawet jakby ten jeden, czy może nawet jeden mecz jeszcze dodatkowo mogliby przegrać, to nikt by nie miał pretensji, bo ci, którzy weszli, zasuwali na tyle, co mogli, co potrafili i dalej ten zespół wyglądał, jakoś wyglądał. Natomiast, no posłuchajcie, no Santilli miał cały okres przygotowawczy z większą grupą zawodników. Tilly to nie wypadł im wczoraj grając, już rozpoczynając ligę, tylko było wiadomo, że on nie odpali, jego nie ma, na dziś jego nie ma i Bóg raczy wiedzieć, kiedy będzie, choć widziałem, że tam się delikatnie ruszał w czasie rozgrzewki, ale ten zakres ruchów jest bardzo ubogi na razie, także to widać, że to jest jeszcze daleka, myślę, że nie tegoroczna przygoda, może w nowym roku. Co do Artura Szalpuka, tak, Artur był szykowany do szóstki ewidentnie i on wypadł, tu można mówić o jakimś problemu. No niestety Janikowski, ja nie widzę u niego żadnego postępu i on ani okres Warszawy, w którym wtedy się mówiło, że młody, utalentowany Jantiga go tam próbował gdzieś już wciskać, potem Gdańsk, w którym się też mimo wszystko przebijał, ale się nie przebił, a teraz jakby mógł więcej grać, to właściwie wychodzi, że to Baranek jest, kurczę, lepszy. No i ten Janikowski taki trochę stoi w rozkroku, chłopak. Cały czas widać, że to jest na pewno fajny zawodnik pod tytułem i możliwości, i lewa ręka, ale są kłopoty z przyjęciem. I myślę, że też no, nie umiem mu nawet poradzić, co tak, takim ojcowskim okiem, że tak powiem, coś klepnąć go po ramieniu, bo no, widzę, że na razie no, jest gdzie jest i to jest trudne. To mniej więcej taka sama podobna sytuacja jak z tym Łukasikiem. No, duże oczekiwania, albo odwrotnie, duże możliwości, spore oczekiwania, a ciągle coś jest jakoś nie tak. Także no w Warszawie powiem tak, nie rozumiem, dlaczego tych trzech, czterech chłopaków z takim bagażem doświadczenia nie potrafią tam załatwić przynajmniej tej boiskowej jakoś atmosfery. Ja wiem, że środkowi roboty nie zrobią tej, bo oni za mało mają kontaktu z piłką, no ale gdzieś może chociaż szatnie i współpracę z trenerem można byłoby ogarnąć, bo na ten moment no Warszawa faktycznie wygląda źle. Nie wiem, bo jakieś dziwne mam taką od razu przełożenie, że coś mi się wydaje, że i Radom kiepsko w tym temacie wygląda i zaraz będzie wyglądał jeszcze gorzej. Ale to może moje takie jestem zaskoczony pozytywnie Suwałkami, a jestem znowu zaskoczony Radomiem, że oni są bardzo niepewni swego.
No problemem Radomia jest, mam wrażenie, że między innymi właśnie forma Mauricio Borgesa, natomiast a propos Suwałk, w takim razie to jest, żeby już tak nie wchodzić w detalicznie każdą drużynę, to jest rzeczywiście na pewno jeden z plusów, na pewno jednym z plusów jest Sanchez, no ale Kubo, w takim razie teraz wyjaśni, o co chodzi z tym Weberem.
Czekajcie, wymieniłem słuchawki, słychać mnie?
Słychać.
Dobra. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w trzecim secie już nie prowadził meczu. Nie było go przy linii.
Tak, był problem.
Tak, dowiedziałem się, bo szybko zadzwoniłem do Olsztyna, są dwie możliwości, albo coś, albo on jest bezglutenowiec, on jest uczulony, więc, a oni tam jadą na dwie noce, bo oni tam, oni generalnie cały czas na wyjeździe grają, więc albo w hotelu było podane coś w posiłku z glutenem i zaczęły się wymioty, albo zatrucie. I po prostu musiał uciekać z sali, ale wszystko jest okej, bo wyglądało to kiepsko, bo podobno naprawdę chciał wymiotować bardzo mocno w trakcie meczu i musiał uciekać. Ale dzwoniłem do prezesa, wszystko gra, wszystko jest w porządku, chcą dojść do tego, z czego to się wzięło, ale to było dosyć ewenement taki chyba, bo nie pamiętam, żeby trener w trzecim secie w ogóle zniknął z hali. Na szczęście jest zdrowy.
Twoje największe zaskoczenie w takim razie, in plus i in minus tych pierwszych czterech kolejek?
Nysa na pewno in plus, Suwałki oczywiście, bo wygrywają to, co mogli, nie musiałyby wygrać. Znaczy w sensie nikt nie powiedział, bo są mecze, które musisz wygrać. Takim meczem na pewno był mecz Radomia w Bielsku, gdzie to się może pociągnąć Sługą, taki mecz, bo są mecze, które musisz wygrać. A Suwałki powygrywały to, co tu wygrywały u siebie, wygrywają, grają całkiem nieźle, plus. Ciężko ocenić na plus to, co na przykład jest Jastrzębie czy Recowia, czyli oni robią to, co robią, bo to my takie zespoły możemy ocenić na koniec sezonu, a nie po czterech kolejkach, bo takie zespoły jak Radom, Suwałki, Warszawa to już to raczej no, ciężko ocenić, ale są takie momenty, gdzie ty musisz dobrze wejść w ligę. Więc na plus Gierżot. Dla mnie na plus Gierżot numer jeden i spodziewaliśmy się, że będzie grało i gra dobrze. A na minus?
A indywidualnie na minus?
Indywidualnie na minus. No byłem na tym meczu w Radomiu. Też nie spodziewajmy się od Borgesa, bo ja w ogóle Borgesa oglądałem 2 lata temu, jak wygrał mistrzostwo z Taubaty, mistrzostwo Brazylii. On był na rynku jako mistrz Brazylii, w przyszłym roku był na rynku jako spadkowicz, jako jeden z najsłabszych skrzydłowych Ligi Włoskiej, więc to inne kwoty już wtedy chodziły. I to nie jest chłopak, który będzie robił 15 punktów w meczu. To nie jest chłopak, którego będziemy oczekiwać, że on będzie wygrywał mecze. To jest chłopak, który ma jedno z najlepszych przyjęć w ogóle w historii brazylijskiej siatkówki, od Murillo, to możemy postawić, mówię o samym przyjęciu. Musimy go stawiać bardzo wysoko i to jest chłopak, który naprawdę bardzo dobrze przyjmuje, ale jakbyśmy postawili linię Rusin Masłowski, który zjechał po drugim secie i na przykład Borgesa, to jest bardzo silna, mocna linia przyjęcia, tylko tam już jak nie ma Łukasika, nie ma mocnego ataku. Tu się zaczyna problem. Na minus...
Lublin. Tłumacz, Lublin.
Jako zespół Lublin. Tak, jako zespół.
Ale
jako
indywidualnie.
Nie wszystkie mecze obejrzałem się 70%, więc wiesz co, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy tam na indywidualnie, bo to też oczekujemy od konkretnego gościa. Jeżeli wydajemy wysoki kontrakt, to oczekujemy wiele rzeczy, oczekujemy gwiazdy, jeżeli szukamy jakiegoś mniejszego, to szukamy czegoś innego. No na pewno w Radomiu oczekiwali, ale to ja też się nie ciężko mi odzywać o Brazylijczykach, bo ja też nie trafiłem w Brazylijczyka, więc jest niezręcznie tu mówić o Brazylijczykach, ale na pewno wygrają więcej tutaj.
Papo, w takim razie twoje objawienia i rozczarowania pierwszych tych czterech kolejek.
Wesprę Kubę trochę, dokończmy ten Radom i jeszcze chwilę o tym Lublinie. Ja powiem tak, w Radomiu największy zawód Woicki. Bardzo źle gra Paweł, bardzo niedokładnie jego pomysły na grę nie są gotowe dla tych zawodników, albo odwrotnie, on nie jest gotowy do tych zawodników. Paweł nie poprowadził gry, ja oglądałem ten ostatni mecz, jeśli ty Kuba na nim byłeś, no to ten Nowak gra i uważam, że może tak się skończyć, że na ten moment, ale tu nie mówimy pewnie o dużym transferze. W ogóle my w tym roku to chyba takich dużych transferów to nie odnotowaliśmy. Nie wiem, czy my mamy jakiś gwiazdorski w tym roku wielki kontrakt w naszej lidze, przy którym tam skupiliśmy się jakoś tak bardzo. Były zmiany między klubami, bo De Falco przechodzi z Olsztyna do ASEK Oresowi, może tam jeszcze jakieś ruchy, Firlej się przenosi z Olsztyna do Warszawy, ale
jednym z hitów na pewno był transfer Bartosza Kwolka, no przejście do kadrowicza, wicemistrza świata, do drużyny kandydata walki o medal.
Tak, no ale to jest nasz gwiazdor, nasz zawodnik reprezentacyjny, medalista i jego znamy, więc ja trochę nie, to, co mieszamy w swoim garnku, to jakoś tak traktuję trochę inaczej.
Zewnętrznie no to Defalco nie... do Resowi, chyba że ty masz na myśli w ogóle zewnętrzny transfer, z zewnątrz.
Nie, zewnętrzny, mówię, robię kategorię, że no zewnętrznego no bo Kuba powiedział, że gdzieś są pieniądze i gdzieś duży transfer, wiadomo, że się tak trochę jesteśmy na celowniku, no więc nie myślę, żeby niemiecki atakujący do Warszawy przychodził, że to jest poziom premium, to jest na razie poziom ekonomik, nie? Także tak traktuję, a nasze wewnętrzne transfery były bardzo ciekawe, czy interesujące i jakieś tam wywołujące pytania, na pewno będą rozliczenia, no ale przy Radom, ja przy Brazylijczyku też nie miałem żadnych większych oczekiwań, ale on musi grać całkiem inną grę niż na razie tam gra, bo on im zapewni na pewno ten techniczny zestaw, ale już ofensywny i te inne dodatki, to powiedzmy sobie szczerze, że jego czas delikatnie ugryzł i tu nie będzie, nie ma co liczyć na wielkie halo, chyba że będzie dookoła, będą koledzy grali na tyle dobrze, że on dostanie kilka porządnych piłek i sobie wtedy będzie radził. Gdzieś tam na mały plus przy tym wszystkim momentami gdzieś Lemański, ale to też jest taka huśtawka, strzał w górę, strzał w dół, ale ja mówię, no przykro, bo to bardzo fajny chłopak i bardzo doświadczony, ale uważam, że no niestety, ale musi na siebie Paweł Woicki wziąć sporo. A Lublinem, to jestem tak mega rozczarowany po tym turnieju Tomka Wójtowicza, na którym akurat na żywo byliśmy i wydawało mi się, że Lublin naprawdę kapelusz, która będzie bardzo fajna, bardzo twarda, a oni na razie wyszli na, i to jak jeden mąż, leżą albo przestrzelili coś w przygotowaniach, albo to wypaliło za wcześnie. Ciężko, bo potem już ich na żywo nigdy nie widziałem, więc nie lubię z telewizora oceniać takiej dyspozycji czysto fizycznej, ale to, co grają i tam te wszystkie wskaźniki, ich to poleciały na łeb, na szyję. Marcin Komenda też tam ma... Nie idzie to. No, mówię, jestem... Na razie zakończę na tym, że jestem okropnie rozczarowany tym, co widziałem tuż przed ligą, a tym, co teraz się dzieje z tym zespołem i właściwie to nie mogę ich poznać.
Zgodzę się z tym, że rzeczywiście oni bardzo dobrze wyglądali w tych meczach sparingowych, natomiast na pewno na usprawiedliwienie ich takie minimalne jest kalendarz, bo oni zaczęli od meczu, który mógł ich rozpędzić, a nie rozpędził, czyli przegranych 2-3 z Radomiem, natomiast później już mieli Zaksę, Jastrzębie i Indykpol, czyli drużyny, z którymi powiedzmy gdzieś tam mogli przegrać, jakby biorąc pod uwagę nawet to, co żeśmy typowali przed tym sezonem, natomiast faktem jest, że biorąc pod uwagę właśnie tę energię i fizyczność z meczów sparingowych, a to jak oni w tej chwili wyglądają właśnie pod tym względem w tych meczach pierwszych czterech kolejek, no to już jest dysproporcja nie duża, a gigantyczna i to jest jakby powód, dla którego też jestem bardzo rozczarowany, natomiast mimo wszystko drużynowo dałbym na rozczarowanie jednak projekt, bo nazwiska tam są większe i w związku z tym ta drużyna na pewno ma coś więcej do udowodnienia, a indywidualnie jako zachwyty z takich nazwisk nieoczywistych, może nie tych z topu, no to bardzo mi się podoba Matias Sanchez w Ślepsku, oczywiście to jest kwiatkarz nie no name, ale no jednak dla mnie w tej drużynie mimo wszystko też taka pułapka, że to jest tak niekonwencjonalnie grający siatkarz i tak potrafiący grać szybko, że to czasami może być zgubne dla drużyny. Trochę tak jak powiedziałeś z Radomiem i Woickim, tak? Też nie było wiadomo, czy to wypali. Gierżot to już mówiłem na początku, natomiast jeszcze jednego zawodnika bym tutaj wrzucił takiego być może mniej oczywistego albo w ogóle nieoczywistego, to Luke Perry. Powiem wam, że to jest siatkarz, który też mi się podoba. Też oczywiście to nie jest no name, tak? Natomiast gra w drużynie, która jakby znowu nie jest taka oczywista i wcale nie jest tak łatwo w związku z tym błysnąć w starciach z plus ligowych z mocniejszymi rywalami.
Ja zawsze dawałem przed sezonem Perego na równi z czterema najlepszymi liber na świecie.
Aż tak?
Problem jest. Jest. Oto jest top, absolutny top światowy. Dla mnie ja go stawiam obok Talesa, stawiam go obok, blisko tych takich największych z największych, bo problem jest taki, że on tam, albo jego wybory, albo nie do końca szczęście, bo on trafił do Rzeszowa, do silnego Rzeszowa, ale ten Rzeszów to tam było chwilę, już go nie było. Problem jest ten jego paszport, bo Włosi raczej nieczęsto tych obcokrajowców tam szukają, wiadomo, to Libero raczej tu się kręci, że posygi. Ale dla mnie to jest absolutny top. Absolutny top. A Sanchez, to jest ciekawe, tylko tak, bo na razie jest początek. Sancheza dopiero Liga poznaje. Na razie to wygląda świetnie, bo zespół wygrywa, on buduje te jego krótkie z tym takfamem, to jest kosmos w ogóle, jak oni grają takie zejścia, wejścia, bardzo mi się to podoba, bo to jest to, że ten łapie pułap, to on jeszcze on jeszcze wisi tam nad tą siatką, klata na siatką i jeszcze sobie wybiera kierunki. Więc tutaj Sanchez świetnie. Problem może w Lublinie jeszcze być Malinowskiego, bo Malinowski ma jakieś kontuzje z plecami. Romać chodzi i Komenda ma już problem, bo Komenda boi się wystawić do tyłu po trzech wystawach. W połowie drugiego seta już wchodzi Wachnik, a coś się zaczyna dziać, no ale to szybko, to się dzieje przez jakieś 10 minut. No i tam pewnie będzie gorąco, bo oczekiwania były większe, ale jakoś jeszcze jakiś czas temu, nie wiem, pół roku temu mówiliśmy, że trener Daszkiewicz super robotę robi, a teraz już nie, już teraz nie. Nie, no po prostu tak wyszło, bo my tak się lubimy w skrajności, mówię, że o lidze w Lublinie, że tak jest tak w Lublinie. Oni zrobili może trochę więcej niż mogli w zeszłym roku, niż tak się spodziewano. Teraz jeszcze te dokupienie szerszenia, bo to jest wzmocnienie, na pewno to jest na plus. Komenda z Pająkiem, no nie wiem, czy to jest plus, minus, ja ich traktuję jako podobnych rozgrywaczy. Jeden ma jakieś swoje atuty, drugi ma swoje atuty, jeden ma problemy, drugi ma jakieś tam swoje problemy, ale to nie jest jakaś przepaść taka, żebyśmy mówili, że to jest coś innego. Więc na dzisiaj może przeczekasz ten okres, bo na razie grają średnio. I to jest tak, że jak patrzysz na Warszawę, oczywiście Warszawa numer jeden jako takich zespołów, że patrzysz tym, ja patrzyłem na ten mecz z Lwowem, na ten i ten początek, i te stare chłopy rozglądające się po boisku i nie wiedzące, co się dzieje, no bo tam mówimy, Warszawa patrzy i mówi, nie bardzo wie, za co się złapać. I to wygląda cały czas tak samo, więc na razie Lublin, Warszawa bardziej na minus.
No Warszawa bardziej chyba jednak na minus. Zobaczymy, jak się potoczą w takim razie w tych najbliższych kolejkach, bo teraz już, tak jak powiedziałeś, trochę będzie za nimi taki, ciągnął się taki musik, że teraz to trzeba przełamać, teraz trzeba zapunktować i ta presja będzie coraz większa, więc nie będzie łatwo, a jakby nie mają odejścia właśnie w postaci ewentualnych zmian, bo już i tak są przetrzebieni kontuzjami. Najbliższej kolejce Lubin, czyli też no gdzieś ten zespół, z którym znowu porażka u siebie będzie odbierana jako kolejny element dramatu. Bardzo ciekawa kolejka piąta, bo właśnie mówiliśmy o derbach między Nysą a Kędzierzynem Koźle, ale jest też starcie właśnie PGS Krybełchatów z Asseco Resowią Rzeszów, czyli pierwszy taki trudniejszy mecz dla rzeszowian, ale też mecz Aluronu CMC Warty Zawiercie z Indykpolem AZS-em Olsztyn, czyli też kolejny taki ciekawy test dla właśnie obu tych drużyn. Ciężko mi znaleźć na razie po tych czterech kolejkach moje indywidualne rozczarowania, natomiast no, staram się być może też patrzeć w bardziej różowych okularach i szukać właśnie tych pozytywów w tych pierwszych kolejkach, w sensie indywidualnych, i szukać takich kandydatów nieoczywistych gdzieś tam do obserwowania w tym sezonie. Dlatego jestem bardzo ciekawy właśnie też tego starcia, choćby właśnie Bentary, którego ja cały czas tak oceniam przez pryzmat. Zobaczymy, jak wypadnie na tle dobrych drużyn. Zobaczymy, jak wypadnie na tle dobrego bloku, który będzie gdzieś tam się na niego szykowo rozpracowywał, na tle całego meczu, a nie poszczególnych pierwszych setów. Stąd też właśnie tutaj kolejny taki test Bentary z Zaksą Kędzierzyn-Koźle będzie dla mnie bardziej miarodajny niż te pierwsze cztery kolejki. Nie wiem, czy wy też tak to odbieracie.
No, generalnie to jakby, ja też jestem daleki teraz, żebyśmy wchodzili do tych poszczególnych zawodników, bo to bardzo krótki dystans, ale jakieś tam ślady po jakieś pierwsze można drobne jakieś wnioski wyciągnąć, patrząc na niektóre zespoły. W niektórych zespołach widać, że one bardzo łatwo, tak jak Olsztyn, bardzo szybko, łatwo poprawił grę, bo było widać, że pierwszy mecz to była jakaś tam kompletnie znowu nie weszli, w ogóle tak jakby nie odpalili ligi, ale było czuć, że to jest jakiś taki dziwny problem, ale nie, dla mnie nie do zdiagnozowania, niezrozumiały, ale to zaraz się tam poprawiło i ten zespół gdzieś tam wrócił. Na poziomie Gdańska, czy Suwałk, czy tych zespołów, powiedzmy takiego środka, Katowic, ani nic więcej się nie spodziewałem, ani nic właściwie nawet poprawnie, jest poprawnie. Natomiast przy niektórych zespołach to nagle się zrobiły, no trzeba użyć słowo problem, bo ja naprawdę teraz myślę, że Jacek Nawrocki ma naprawdę nieprzespane noce, bo on wyszedł szóstką, która jest chyba najwyższa w Polsce, a to już na pewno jest najwyższa w Polsce, to jestem przekonany. Natomiast i teraz trzeba się wycofywać i szukać całkiem innych ustawień i to myślę, że nie tylko na poziomie przyjęcia i na poziomie rozegrania, ale już nie brnę dalej, bo nie chcę aż w taką mocną ocenę. Chcę oddać myśl. Ten zespół ma problem i ten zespół musi zacząć, musi tam trener na pewno, bardzo ma twardy, no twardy orzech do zgryzienia. Warszawy kompletnie nie umiem zdiagnozować na zasadzie, ja nie wiem co tam trzeba zrobić, tam może już trzeba zrobić grilla, bo tylko kiepska pogoda, choć teraz jeszcze było fajnie.
Nie, no,
bo
dzisiaj było cudownie.
To jak dzisiaj mieli szansę, to dzisiaj powinni spróbować, tak żeby się Pawulon, no, se powinni dostarczyć i się wyresetować, bo oni są w czarnej D na razie z głowami i w ogóle z tą swoją postawą boiskową. I to nie tylko sport, bo tam jest, tak jak mówię, także o już na przykład, są dwa zespoły, które muszą mocno dumać, nie wiem co się stało oczywiście z Lublinem, bo tam wydawało się, że jest i fajna głębia składu, trochę mi uciekł ten Malin, faktycznie tak, no on po prostu nie spełnił roli, to na pewno, ja nie widziałem akurat wszystkich meczów, tam pobieżnie przeglądałem statystyki, ale to na pewno nie było to, ale wydawało się, że jest na tyle tam szeroko, że można przegrywać, ale trochę to inaczej powinno wyglądać, bo na każdej pozycji wydaje się, że jest tam zmiana od rozgrywającego po przyjmujących i tam wydawało się, że jest, nie mają takiego miękkiego podbrzusza żadnego, tu nie mają takiego punktu jak jakiegoś bardzo zmiennego. No na razie życie pokazuje, że mają. Nic nie za dużo mówiliśmy o tych Lwowiakach, ale powiem szczerze, że no trochę mi ich żal, bo chyba mieli szansę na te swoje pierwsze punkty i to by ich trochę było, ale no tej jakości tam gry jednak jest za mało, bo to właśnie byłby trochę bardziej przypadek niż i trochę słowo szczęście musiałoby zafunkcjonować. No tak nie wolno przegrywać piątych setów i tak potem oni też niestety, jak im już troszkę nie idzie, no nie wiem, oni się ustawią na pewno w bardzo trudnej sytuacji. Teraz myślę, że ciężej będzie się grało zespołom, które wszystkie grając z nimi będą mieć taką obawę, że o kurczę, jak to seta przegrać z nimi, trochę wstyd. O kurczę, przegrać dwa, stracić punkt, to już w ogóle obciach ligowy. I to może być ciężkie dla tych faworyzowanych zespołów, a chyba wszystkie będą faworyzowane. No kto z nimi przegra, odnotuje na pewno ciężką wpadkę i będzie się musiał z tego, choć oni aż tak mocno sportowo nie odstają, ale muszą sobie z tym wszystkim jakoś poradzić. No nie wiem, zawodniczo to mówię, nie chcę wchodzić, na pewno są niektórzy zawodnicy, na pewno po części mogą być rozczarowani, niektórzy może jeszcze potrzebują czasu, to na to jeszcze mamy czas, ale tak jak mówię, te niektóre zespoły są tam, gdzie powinny być, niektóre zespoły są drobne uwagi, to jest normalne, ale są zespoły, które już moim zdaniem mają może w takiej trochę surowszej ocenie, ale no, na ten moment słowo problem jest chyba zasadne.
Ja tak tylko szybko dodam, niczego się nie spodziewaliśmy po Lwowie i to dostajemy, po prostu nie spodziewaliśmy się wielkiej jakości, waleczności się spodziewaliśmy, to waleczność dostajemy, ale jakości przed sezonem mówiliśmy, że to jest zespół, który będzie miał problem z wygraniem meczu, a jeżeli tak szybko do Bielska bym, bo tam trochę się poinformowałem o co chodziło z tym Timmermanem, Cała Monza w ogóle wypuściła witki na cały świat, gdzie mogą zerwać kontrakt, jakiegoś rozgrywacza szukali. I ten rozgrywacz, kwestia była tylko, jaki klub puści? Jaki klub pozwoli na zerwanie umowy? Znaczy klub nie pozwolił, bo klub się dowiedział później, jak były rozmowy już. Nawet trener chyba ostatni wiedział, że Zimmermann już jest dogadany tam z Monzą. No i przyszedł po prostu menadżer z pieniędzmi, położył pieniądze na stół za wykupienie kontraktu. I Bielsko po prostu te pieniądze wzięło i już w aucie jest Pujol, który jedzie teraz do Bielska, chyba dzisiaj będzie w nocy, który trenował ostatnio z Kan, bo był drugim rozgrywającym w Piacenzie w zeszłym sezonie, ale on, sprawdziłem, on wykonał 15 zagrywek, czyli tyle samo co ja w Trento, czyli obydwa się nie nagraliśmy we Włoszech. Znaczy on się nagrał, bo on był wcześniej w Treviso, bo on miał taki okres, że był w Treviso przez rok, ale oddany do Kan, powrót do Treviso. I teraz na dzisiaj jest poza rynkiem, był, trenował z Kan i on na dzisiaj w ciągu tam tygodnia, dwóch powinien wrócić do formy, ale Bielsko w piątek raz Jastrzębia. Więc tutaj też będzie miał problem, ale mecz teraz jest mecz ciekawy w środę. Radom idzie do Katowic.
O tak, no te między tymi zespołami, no wiesz co, o Pujolu to ja dawno nie słyszałem, ale Kan to chyba z ligi spadło, czy miało spać w zeszłym roku.
Znaczy on nie, on trenował z nimi po teraz, a w zeszłym roku jako cały był w Piacenzie.
To Pęczew odpowiada za wynik Kan zeszłoroczny. No dobrze, to na poważnie rzecz biorąc, no ja cały czas dalej nie kapuję, bo dla mnie to u nas chyba nie ma tych, ja nie wiem, ja już za daleko jestem, że tak powiem, rozmów z prezesami i za daleko menedżerskich, to ty byłeś tego bliżej. Ja nie wiem, czy są zapisy, że można przyjść położyć pieniądze na stół i są cyfry, czy można powiedzieć komuś nie.
Można. Można i zrobiło to Katowice i Katowice powiedziały nie do ma, powiedziało, czy powiedziało, że nie ma, jesteś w Katowicach i ma jest w Turcji. I tak to mniej więcej...
Ma powiedział co?
Ma powiedział, że ja chcę odejść, nie chcę grać w Katowicach, a Katowice powiedziały, że nie puścimy ciebie, no i w końcu wyszło na to, że sprawa federacji się rozwiązała, że ma Katowice jakieś pieniądze dostały, a ma gra tam. Tutaj by było tak, nie wiem jakie to kwoty, bo to może być kwota całorocznego kontraktu, to może być 50%, nie wiem jak to rozchodzi się. Teoretycznie klub może powiedzieć nie. Zawodnik powie, że ja będę trenował na pół gwizdka, no to wtedy zaczyna się już wojna. Jeżeli klub, moim zdaniem, jeżeli klub powie nie kategoryczne, to zawodnika może nie puścić, ale Katowice powiedziały kategoryczne nie. No i co się wydarzyło? No i ma gra w Turcji. Więc tu jest...
No właśnie. Tu jestem zaskoczony, że kraj europejski, Turcja, choć wiemy jaka powierzchnia jego leży w Europie geograficznej, no ale jest europejskim klubem, startuje w pucharach. Jak to się stało, że nie, bo jakoś Oliwa tam trochę warknął i coś tam przypomniał i prezes Gorol musiał się gimnastykować i miał sraczkę, czy zgłosić czterech zawodników do ligi. Bo wszyscy obcokrajowcy wisieli zawieszeni, no także to jestem zaskoczony, że my zawsze dostajemy po dupie, bo jakoś dziwnie od nas się łatwo odchodzi i tu wpisuję też trenerów, łatwo się trenerom też wraca, bo my zawsze jakoś chlebem i solą ich znowu witamy, natomiast zawodnicy to sobie robią z naszych klubów generalnie pośmiewisko, obojętnie na jakim poziomie i mnie tam Kuba nie obchodzi, czy jest, jeśli są zapisy jak w piłce, że faktycznie są wpisane odstępne i czy to się odbywa na udrach, czy na miłości, to już nie ma znaczenia, ale decyduje o tym biznes, to ja to muszę zaakceptować, bo takie są prawa rynku. Ale jeśli się coś odbywa nie i nieważna już wtedy jest suma, a nie ma wsparcia od centrali, od federacji, bo taki zawodnik, no amerykański gracz zrobił sobie z Katowic po prostu to, co chciał zrobić i uzyskał swój cel. No to gdzie my jesteśmy w takim razie? Tej sprawy Timmermana dobrze nie znam, nie wnikam, ale znowu gdzieś ktoś jest postawiony pod, jakby tak przystawiony jest pistolet do głowy i właściwie nie ma polski klub specjalnie na nic do powiedzenia. No, bardzo chciałbym wreszcie się doczekać, choć to mi wielkiej by nie przyniosło jakiejś satysfakcji, że to my komuś wyrwiemy ze dwa, trzy zęby tam z tych Włoch, czy tam właściwie z innych klubów, to nie ma co wyrywać, ale i wtedy my pokażemy, że jesteśmy silni, a federacja nas za to nie ukaże, ani nie będzie karała tego gracza. Jak my to obejdziemy? Jestem ciekaw, czy my takie coś będziemy mogli wpisać, bo po tej drugiej stronie tych przegranych transferów, zerwanych, to my chyba już mamy, myślę, że już byśmy wystawili dwa niezłe zespoły.
Łącznie z trenerami. I jeszcze na koniec jeszcze tylko powiem, informacja też z dzisiaj, poznaliśmy też terminy kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. No i tak wyszło mi dzisiaj z prostych, szybkich obliczeń, że rok bez Mistrzostw Świata, bez Igrzysk Olimpijskich, a najbliższy rok wcale nie będzie znowu łatwiejszy. Szybciutko sobie narysowałem tak wstępnie kalendarz reprezentacyjny 2023 i wyszło mi, że tak, w czerwcu zaczyna się VNL, czyli zgrupowanie tradycyjnie w maju. Ten VNL kończy się 15 bodaj lipca, jeśli dobrze tam znalazłem, a głęboko nie szukałem, tylko wpisałem po prostu pierwsze hasła. 15 lipca kończy się VNL. Jest chwila przerwy, 28 sierpnia zaczynają się Mistrzostwa Europy, które kończą się 16 września, no i praktycznie po Mistrzostwach Europy lecisz na kwalifikacje, bo 30 września w Japonii, czyli z Europy musisz jeszcze przedostać się do Japonii w ciągu tych dwóch tygodni, więc tam pewnie będzie 1-2 dni wolnego, tydzień treningu i od razu wylot do Japonii. Grasz 30 września na pierwszy turniej kwalifikacyjny do 8 października do Igrzysk Olimpijskich, więc wygląda na to, że przyszły rok niestety znowu będzie dramatycznie naciągnięty, rozciągnięty i dla reprezentantów potwornie ciężki.
Ale ja myślę, że Marcin, musisz dodać do tego, żeby kibiców to wprowadzić, absolutnie system tym razem. No bo tu od razu, jak się to słucha, to jest jasne, że najważniejsze są kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, a po drodze wszystko jest tylko po drodze. Pewnie, że fajnie byłoby zdobyć medal Mistrzostw Europy, a najlepiej Mistrzostw Europy, ale nie to będzie determinowało, tylko kwalifikacje do Igrzysk, ale sam system kwalifikacji do Igrzysk, jeśli moja wiedza jest aktualna, bo która data i ranking, miejsce rankingowe, kiedy będzie obowiązywało, będzie bardzo determinowało, kto, zwłaszcza u pań, prawda, bo niedawno skończyliśmy dziewczyny i one się wdrapały na takie miejsce, że jak zaczyna się tam coś myśleć, jak to może wyglądać i do kiedy ten ranking będzie obowiązywał i kiedy jakie punkty można zdobyć albo jakie stracić, bo wiemy, że teraz za każdy mecz te punkty się dodają i odejmują, zależy z kim grasz, ta wartość punktowa też jest bardzo skomplikowana, w to nie wchodźmy, ale sam system, moim zdaniem rankingowo mocne zespoły, tak jak nasza męska grupa, jest bezpieczna, ona jest zabezpieczona. Mi się wydaje, że kwalifikacje do igrzysk to by trzeba było, nie wiem, no zrobić sobie ogromne kuku w ogóle, bo my po prostu z rankingu dostaniemy miejsce, jakbyśmy się chcieli gdzieś na jakimś turnieju. Ale mówię, warto by to było, myślę, i przypominać, i mówić o tym, bo to jest ważna rzecz.
Zdecydowanie, tak. No, mężczyźni mają tę przewagę, że oni raczej wysokiego miejsca w rankingu nie utracą, więc tylko mogą tutaj wahnąć się 1, 2, 3.
Natomiast no popraw, z tego tak na szybko, żeby już całkiem na szybko, bo jest dość późno i dość długo już rozmawiamy, ale chyba 7 zespołów się zakwalifikuje, dodaje gospodarza, tak, Francuzów, a potem 5 miejsc pójdzie z tych, które się do tej pory nie zakwalifikowało z rankingu, z jedną opcją, że musi być najwyższy zespół afrykański, który tam może wtedy nie być rankingowo, czyli jakiś tam Afrykanin będzie wbity przed na przykład, nie wiem, 6
musi rankingu. Być słucha, tak, geograficznego.
To jest chyba tylko jedyna opcja jakaś tam taka z gwiazdką, a tak, no to wydaje się, że kto jest tam w pierwszej dyszce i ma w miarę stabilną pozycję, no to jak się te zespoły z góry pokwalifikują, no bo wiadomo, że się pokwalifikują raczej mocne, bo tam, ale nawet tak będzie jakaś sensacja, no musiałoby być mega dużo sensacji, żeby wysoki ranking koło, nie wiem, 8, 9 miejsca nie zabrał się na igrzyska tym razem.
Co jest oczywiście ważne w przypadku pani, bo tutaj, tak jak powiedziałeś, nie wiemy, na który dzień będzie zamykany system, a ten ranking... Jeszcze raz?
kiedy ustalamy ranking?
No do... właśnie nie wiem kiedy. Nie wiem, czy...
I to będzie klucz, czyli
to
cały
będzie klucz na przykład w VNL-u, bo według mnie ten ranking będzie ustalany grubo po VNL-u, być może nawet po Mistrzostwach Europy, a wiemy, że w VNL-u teraz każdy jeden mecz jest szalenie istotny w kwestii rankingu i o ile u panów on oczywiście niewiele zmienia, tym bardziej, że zakładamy, że panowie cały czas jednak będą nabijać sobie te punkty, o tyle u pań, może się tak okazać, że każdy jeden mecz w VNL-u 2023 będzie nieprawdopodobnie ważny, a będzie to znowu ciężki rok i dla pań właśnie będzie w całej rozciągłości, bo panowie, tak jak mówimy, czy zajmą w Mistrzostwach Europy, czy zagrają tam na maksa, czy się skoncentrują na kwalifikacjach olimpijskich, to jest inny temat. Natomiast panie nie mogą w zasadzie nawet jednego meczu odpuścić w przyszłym sezonie, w przyszłym roku.
Jednym z tematów Lawaliniego na sam koniec, bo to dowiedzieliśmy się od tam z blisko kadry, jak byliśmy teraz tej dziewcząt, jak się rozstawali, rozjeżdżały się dziewczyny, to Lawalini właśnie jedną rzecz powiedział, żeby przygotowały swoje głowy, że my pierwszym meczem zaczynamy już Igrzyska Olimpijskie na VNL-u. One już wiedzą, że tam nie ma jakiegoś, tu zagramy, tu ktoś nie przyjedzie, tu gdzieś ktoś tam się wydarzy, to gdzieś pojedziemy drugim składem. On już im zwrócił uwagę, że przyszły rok jest początek kadry, pierwszy dzień, to już są dla nich Igrzyska i to tak bardzo na to zwrócił uwagę.
No to jest bardzo fajne, bo teraz to wreszcie oddaje jakby powagę tych wszystkich meczów, które trochę zostały gdzieś zatracone. Mężczyźni muszą bronić jakby swojej pozycji, bo możemy być tylko dostarczycielem niesamowitej ilości punktów dla outsidera. No strzelam, Holandia nas pokonuje i na nas pewnie łapie z 15 punktów. To tak jak dziewczyny złapały na Amerykankach, tam słyszałem 19 z groszem coś tam. No ja nie rozumiem tego współczynnika, kto to wylicza, jakiś komputer czy jak to jest, ale grubo, prawda? Przy ich ilości punktów tam 180 ileś 19 załapać za jeden mecz, ale taka polska, ale męska, to może tylko tracić jak z kimś przegra, bo jak wygra z Francuzami, to pewnie plus 2 dla nas, minus 1 dla nich, albo my odwrotnie, takie coś, bo my jesteśmy jedynką z Brazylią i tu z innymi, czyli my możemy coś tam stracić z kimś po drodze jakimś z tej grupy ekonomik, ale zyskiwać to wiele nie będziemy, więc my bronimy w wysokiej pozycji, trzeba będzie utrzymywać. Natomiast dziewczyny, no tak jak Kuba tutaj dobrze, że powiedziałeś ten, bo to jest jasne, że one mogą bardzo dużo zyskiwać na bardzo mocnych zespołach, a mogą takie mecze również wygrać, natomiast gdzieś tam z tymi zespołami na równo będzie bardzo ciekawa walka ta ratingowa i nie wszystko jest postawione tylko na jednym turnieju, no to jest też taka fajna walka, że budujesz całym sezonem swoją pozycję europejsko-światową.
Dzięki wielkie za dzisiaj. Tutaj Grobelek pisze, że mało miejsca poświęciliśmy Mistrzostwom Świata Pań. No ostatnie 11 filmów Asi Kaczor i Marka Magiery to były właśnie o Mistrzostwach Świata Pań. Właśnie specjalnie odpuściliśmy plus ligę, bo Mistrzostwa Świata Pań absolutnie były tematem numer jeden i nie chciałem tutaj rozdrabniać w momencie, kiedy wszyscy żyliśmy do ostatniego punktu w meczu z Serbią, wydarzeniami w Gliwicach, Gdańsku i Łodzi, więc absolutnie tutaj się nie zgadzam. 11 filmów Asi Kaczor i Marka Magiery, także polecamy na naszym kanale. Natomiast od dzisiaj zaczniemy już żyć powoli wydarzeniami ligowymi z tą jedno-dwudniową przerwą, bo teraz przerwa w rozgrywkach, co jest, jak się okazuje, w tym sezonie rzadkością, bo praktycznie codziennie jest jakiś mecz plus ligi w telewizji. Dzięki wielkie za tą późną porę, za wytrwałość, prawie godzina 20. Dobrej nocy, panowie, dzięki wielkie, pozdrawiam.
Aha, jedną rzecz.
Tak jest.
Kubuś, jak to się stało, że nasze panie nie wiedziały, że z Niemkami należy wygrać 3-1?
Nasze panie nie wiedziały, ponieważ...
Tam odbył i one już miały ten... Tylko jak można było nie wiedzieć tego przed meczem, że są wyniki, które oddawały nam ominięcie Serbii. Oczywiście, my Serbię mieliśmy też na...
Nie, na ale punkt. to nie tak, to jest misunderstanding klasyczny, absolutnie. Kubo, odpowiedz.
Jest tak, wszystkie wyniki były, wszystkie możliwości były obliczone. Myśmy wiedzieli, studio, sztab wiedział, co się może wydarzyć. Dziewczyny nie wiedziały, bo tamten mecz był równoległy, też tam pół godziny różnicy były, nie wiedziało, że się skończył, i że 3-1 daje nam Amerykanki w momencie gdzieś tam, ja nie pamiętam dokładnie, który to był moment, ale być może to był początek czwartego seta, kiedy my już wiedzieliśmy, że jesteśmy w ćwierćfinale. One grały, ale z tego co wiem, nie doszła do nich informacja, jaki wynik tam jest. Później doszła informacja mnie do nas, że niby sztab też nie wiedział, co ja nie wierzę, bo ja pierwszą rzecz, którą bym wiedział, chciał to wiedzieć jako w sztabie, statystyk daje mi na ucho, tam jest 3-1, z tym, że myśmy mieli 24-22 z Niemkami, także my zrobiliśmy wszystko, żeby trafić na Amerykanki. Więc ja tu będę bronił, bo to była taka dyskusja, czy lepiej było, żeby powiedzieć im na przykład na początku seta, słuchajcie, wygrywamy tego seta, gramy z Amerykankami, a jak przegrywamy, to gramy z Serbkami. Ja nie wiem, czy taki młody zespół jakby zareagował. Jakby to był zespół dobrej Warszawy, 32-latków, jakby byli w formie, to mógłbym powiedzieć to chłopakom, słuchajcie, to jest set na różnicę. Na wybór, ale wtedy ja bym się bał powiedzieć Różański, Górecki i powiedzieć, słuchaj, teraz musisz wygrać tego seta, bo inaczej nie trafiamy na Serbki. One i tak zrobiły wszystko, co mogły. Co lepiej zrobić niż 24-22?
Ja się tutaj absolutnie tutaj zgadzam. Według mnie sytuacja jest odwrotna, to znaczy gdyby przegrana w tym meczu ważyła o tym, że gramy z Amerykankami, to byłaby informacja, która uważam, że trzeba podać naszym dziewczynom wtedy i jakby podejmujesz decyzję, czy chcesz przegrać, żeby grać z Amerykankami, czy walczysz o zwycięstwo, żeby budować dalej drużynę, nie ma znaczenia z kim gramy. Natomiast tutaj była sytuacja taka, że w trakcie meczu skończył się tamten, wiedzieliśmy już, że mamy ćwierćfinał, bo przypomnę, my zaczynaliśmy nie będąc pewnymi jeszcze ćwierćfinału, to spotkanie, wyjścia. My przegrywamy z Niemkami, jesteśmy dalej w walce, w tym momencie dowiadujemy się, chyba to był według mnie drugi już set nawet, można, ale było po jeden i my się dowiadujemy, że jesteśmy w ćwierćfinale, natomiast wiemy dalej, że musimy wygrać 3-1. No i teraz doprowadzamy do stanu 2-1 i 24-22, czyli jakby no jest wszystko pod naszą kontrolą. No i teraz nie rozumiem, czy jakby miała pójść informacja do Stysiak, teraz musisz skończyć, bo jak nie, to gramy z Serbkami, czy miała pójść informacja do Wołosz na zasadzie, słuchaj, wal teraz wszystko do Stysiak, bo ona ci skończy. No jakby doszliśmy według mnie do sytuacji, którą chcieliśmy. Mieliśmy pod kontrolą mecz i piłki na grę z Amerykankami, a najzwyczajniej w świecie nie wygraliśmy. Ja też twierdzę, że według mnie jakby powiedzenie przed setem numer 4 naszym dziewczynom, że wygrana daje nam mecz z Amerykankami, nic mnie nie zmieniła. To znaczy uważam, że dalej Wołosz dałaby tak samo piłki przy 24-22. No tutaj jakby myślę, że to jest źle zrozumiane, bo wypowiedzi dziewczyn zostały odebrane, że one nie wiedziały, że wygrywając 3-1 grają z Amerykankami, a tymczasem one chciały powiedzieć, tak mówiły, że one po prostu nie wiedziały, jaki jest wynik meczu równolegle toczącego się. A to jest zupełnie inna informacja, że do nich to nie dotarło, że one w trakcie meczu już są w ćwierćfinale.
Trochę, okej, może ja nie tak wytłumaczałem, co nie wytłumaczyłem tak, jak co było na mojej myśli. Ja przede wszystkim przed meczem z Niemkami nie rozmawiam w ogóle o zwycięstwie z Niemkami. Będąc w tej sytuacji mniej więcej te... I dla mnie informacje wszystkie, które były przed meczem, bez względu na to, co się gdziekolwiek działo, w ogóle nie myślałem o tym, że my nie wchodzimy. My po prostu ogrywamy Niemki, dlatego byłem strasznie zdziwiony, że coś się mogło zadziać takiego, że informacja jakaś tam o bardzo korzystnym rozwiązaniu w meczu, który decydował o naszym już awansie, bez względu na wynik przeciwko Niemkom, nam coś stawia. Po prostu uważałem, że my Niemki wciągamy nosem.
No, biorąc pod uwagę mecze sparingowe przed mistrzostwami, to wcale nie było takie od razu.
No, przed mistrzostwami to wiele było różnych opinii, ale dalej jakbym mierzył na, nie wchodząc bardzo, bo ja mistrzostwa dziewcząt oglądałem dość dużo i nie wnikałem aż tak bardzo ekspercko, no ale sorry, ale Niemki to były w tym roku tak potargane i bez takich zawodniczek, że umówmy się, mi było po prostu tylko żal tego momentu, w którym nasze pokazały dziewczyny mega, mega jaja ze Stanami i z Serbią i pokazały, dały nam mega dużo emocji, ale turniej to jest turniej i taki jeden głupawy set gdzieś nie wzięty ten mecz po prostu jakby na pewniaka, że jesteśmy dobre, jesteśmy dobrze gramy, A było widać, że Amerykanki to jest daleko, daleko od ich standardów. Także bardzo emocjonujący turniej, ale ten mecz Belgika z Niemkami mnie zdenerwował.
Ja po tym turnieju tylko jedno słowo. Ja już nigdy nie powiem, że jakiś na meczu dziewczyny kogoś wciągnął nosem lub nie, bo ja na tym turnieju widziałem wszystkie mecze, ja zawariowałem 3 razy już odnośnie siatkówki. Z Chorwatami 21-17 przegrywamy i ratuje nas sędzia. Z Kanadą wylatujemy z turnieju z 3-1. My wylatywaliśmy z Kanadą z turnieju. Po prostu to był taki turniej, że ja już nie wiem.
Okej, my jesteśmy taką pewnie drużyną, jak na spokojnie to ocenimy, no trochę tacy byliśmy, że było albo bardzo pięknie, albo piękny łabądź, albo takie brzydkie kaczątko, ale okej, to bywały i ta skala jest straszna, ale to wszystko po tym. Radzę raczej nie zakładać tak obcisłych koszulek z numerem.
Ja tylko dodam jeszcze na koniec, że przypomnę, że Amerykanki ograły wcześniej jeszcze Turczynki, więc to nie jest tak, że ja nie jestem pewien, że my wygrywając z Niemkami byśmy, nie wiem, wciągnęli nosem te Amerykanki, biorąc pod uwagę to, co wszystko właśnie mówi Kuba, równie dobrze mogliśmy przegrać z Amerykankami 0-3, a z Serbią walczyliśmy, więc to jakby mecz...
Akademicka teraz jest rozmowa, ale w tym momencie, jak tymi Niemkami zrobiliśmy te 3-2, to sobie pomyślałem, no dobra, ta drużyna może czegoś jeszcze nie ma, bo ja przeciwko Niemkom nie liczyłem na żaden opór, że tak powiem taki, żeby nam coś mogły one odbierać, a trochę nam w mojej opinii odebrały. No okej, niech tak będzie. Gratulacje za wszystko pozostałe.
I nie zakładamy ci obcisłych koszulek.
Ale to nie była duża, to nie była
jej. Zwłaszcza nie swoich. Dzięki wielkie, dobrej nocy.
Tysiakowej wzięli.
Tajemnica.
Dobra, już koniec, bo nie skończymy.
Dobranoc.
Dobrej nocy, pa.
Hej.